Dzień dobry, ja się nazywam Łukasz Sakowski i jestem autorem strony totylkoteoria.pl, a to jest podcast Teoretico. Rozmawiam w nim z różnymi ekspertami na tematy dotyczące życia i świata w duchu racjonalizmu, humanizmu oraz empiryzmu. I co niezwykle ważne, mogę realizować ten podcast, podobnie jak pisać artykuły na totylkoteoria.pl, dzięki wsparciu moich patronów i patronek na portalu Patronite. Dotychczasowym patronom bardzo dziękuję za wsparcie, a inne osoby zachęcam do dołączania. Zachęcam też do zapisywania się na newsletter na totylkoteoria.pl, jak również dodania strony totylkoteoria.pl do zakładek, bo to jest najlepszy sposób na obserwowanie treści, media społecznościowe swoją drogą, ale warto ograniczać czas spędzony na Facebooku, Instagramie i tak dalej i po prostu ręcznie pamiętać sobie, ćwiczyć pamięć od czasu do czasu, wejść na stronę totylkoteoria i zobaczyć, czy jest tam coś nowego. Przechodząc już do tematu odcinka, będę w nim rozmawiał z dr Magdaleną Leszko, która jest psychologiem i psychoterapeutą oraz wykładowczynią na uniwersytetach amerykańskich i polskich psychologii o dysmorfofobii, czyli cielesnym zaburzeniu dysmorficznym. Jest to zaburzenie psychiczne objawiające się tym, że dana osoba, która na nie cierpi, ma ciągłe poczucie brzydoty swojego ciała, poczucie niesymetryczności albo też doszukuje się nieistniejących wad albo wyolbrzymia wady, które naprawdę istnieją, ale są minimalne, że w zasadzie ciężko uznać je za wady i dla osoby z zewnątrz to jest po prostu błahostka, natomiast te osoby mają wręcz obsesyjny tok myślenia, który jest zdominowany tym właśnie problemem. Zapraszam do wysłuchania. Moim gościem jest dzisiaj dr Magdalena Leszko, psycholog kliniczny i psychoterapeutka, wykładowca psychologii w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, absolwentka University of Kansas i Northwestern University. Publikuje też wykłady o zaburzeniach psychicznych na swoim kanale na YouTubie pod nazwą dr Magdalena Leszko. Cześć.
Cześć.
Będziemy rozmawiać o dysmorfofobii, zwanej także cielesnymi zaburzeniami dysmorficznymi. I pierwsze moje pytanie do ciebie, żeby w ogóle nakreślić temat. Czym jest to zaburzenie, czyli cielesne zaburzenie dysmorficzne? Jak ono się objawia? Może na początku mogłabyś powiedzieć?
To wyobraź sobie, Łukasz, że miałeś jako nastolatek taki niegroźny wypadek samochodowy i została ci po nim niewielka blizna na twarzy. Taka mała i trudno ją dostrzec, ale ty masz wrażenie, że wszyscy ją widzą. Nie chcesz poznawać nowych ludzi. Z obawy, że ktoś zauważy ten szczegół. Zaczynasz też przeglądać się w lustrze coraz częściej, ale patrzenie na swoje odbicie sprawia ci ogromną przykrość. Już kiedy masz wyjść z domu, to starasz się to robić wieczorem, bo wiesz, że wtedy mniej osób cię zauważy. Mniej osób zauważy to, jak źle wyglądasz. Siebie spostrzegasz jako niezwykle nieatrakcyjnego. Spędzasz coraz więcej czasu na tych próbach ukrycia tej blizny. Zaczynasz interesować się zabiegami, inwestujesz w nie. W takie zabiegi, które miałyby tę bliznę usunąć. A gdy pytasz, na przykład zapytasz mnie o tę bliznę, czy ją zauważam, czy zauważam, że ona się zmniejszyła po tych zabiegach, to mówię ci, Łukasz, no nie przesadzaj, jej w ogóle nie ma, jest nieznaczna, albo w ogóle jej nie widać, ale ty nadal jesteś niezadowolony z efektu i zaczynasz poszukiwać nowych sposobów na to, żeby poprawić ten swój wygląd. I w dodatku ta blizna zaczyna pochłaniać tyle twojego czasu i energii, że zaczynasz mieć problemy w pracy. Zaczynasz coraz gorzej funkcjonować i trudno ci skupić się na swoich obowiązkach. I tak właśnie może wyglądać u niektórych osób, bo wszystko zależy od przypadku, ale tak może wyglądać u niektórych to zaburzenie dysmorficzne, cielesne zaburzenie dysmorficzne, które według definicji polega na tym nadmiernym skupieniu na albo nieistniejącym, albo małym defekcie związanym z wyglądem zewnętrznym. To może mogą być odstające uszy, zbyt małe usta, cienie pod oczami, pomimo tego, że w ocenie innych osób tej wady w ogóle nie ma albo jest niezauważalna, to osoba, która cierpi na to zaburzenie, ma dokładnie odwrotne przekonanie.
Czyli tak od strony behawiorystycznej, obserwacyjnej, osoba taka będzie się bardzo intensywnie i często skupiała na jakimś konkretnym elemencie wyglądu albo na kilku elementach wyglądu, a od strony fenomenologicznej, czyli takie jej uczuć, to jak to będzie wyglądać? Ona będzie czuła jakiś lęk, wstręt, czy jak to jest z perspektywy takiej osoby, umysłu takiej osoby?
Wiesz co, jeśli chodzi o takie zachowania, to tutaj chciałam dopowiedzieć, bo tych symptomów jest naprawdę dosyć sporo. I jeśli spotkasz taką osobę, to co pierwsze ci się może rzucić w oczy, to co pierwsze możesz zauważyć, to takie bardzo krytyczne odnoszenie się do elementów swojego wyglądu. Możesz też zauważyć, że ta osoba zaczyna intensywnie poszukiwać informacji na temat defektu, operacji plastycznych i pojawiają się zachowania kompulsyjne. Te zachowania kompulsyjne to jest między innymi przeglądanie się w lustrze albo odwrotnie, unikanie swojego odbicia, dotykanie tego wrażliwego miejsca, załóżmy bliznę, tak jak mówiłam w pierwszym przypadku, właśnie po to, żeby sprawdzić, czy ona się zmniejsza, czy się powiększa. Też nadmierne porównywanie się z innymi to jest charakterystyczne. I wysiłki służące temu, żeby zamaskować ten defekt, więc noszenie ubrań, które mogłyby ukryć to, czego w sobie nie lubisz, zakładanie ozdób czy dodatkowych elementów, które mają na celu odwrócić uwagę.
A jeszcze tylko dopytam, czy taka osoba, powiedziałaś, że ona się porównuje do innych, a czy tak, wobec innych też jest taka krytyczna jak do siebie, do swojego wyglądu, czy nie?
Tak, to jest bardzo interesujące pytanie, ponieważ nie ma tego jeszcze w kryteriach diagnostycznych, ale obserwuje się coraz więcej przypadków osób, u których to zaburzenie występuje w stosunku do innych. To znaczy, to jest by proxy, w języku polskim przetłumaczylibyśmy to jako zastępcze cielesne zaburzenie dysmorficzne. Kiedy zaczynasz zwracać uwagę na to, zaczynają ci przeszkadzać niektóre cechy wyglądu kogoś bliskiego, załóżmy dziecka, i na siłę próbujesz zmienić wygląd, poprawić wadę, która tak naprawdę nie istnieje albo jest prawie że niezauważalna.
Trochę mi się to skojarzyło z syndromem Munchausena, kiedy takim zastępczym, kiedy ktoś wyszukuje na siłę jakieś choroby kogoś i zazwyczaj rodzic u dziecka i stara się je jakoś tam leczyć, podawać jakieś środki na chorobę, której nie ma. Ale wracając jeszcze do tych lęków, takich objawów fenomenologicznych, właśnie powiedziałeś o objawach obsesyjno-kompulsyjnych, ale taka osoba, ona tak w głowie, w umyśle, co ona czuje? Czy ona ma lęk do siebie, do tego, że jak wygląda wobec, nie wiem, spojrzenia w lustro, czy ona czuje jakiś wstręt do siebie, czy ona raz czuje wstręt, a raz podziw, a i zależnie jak się czuje, albo zależnie od tego, jak na przykład się uszykuje ubranie, czy nie wiem, makijaż?
Tutaj jest bardzo wiele emocji, bo przede wszystkim taka osoba zadręcza się myślami o swoim nieestetycznym wyglądzie. I to jest związane z ogromnym cierpieniem. Ale te obsesyjne myśli sprawiają, że trudno jej się skupić na innych czynnościach. I one, te kompulsje też dezorganizują życie. Pochłaniają mnóstwo energii, zajmują czas. I tutaj u takich osób obserwujemy lęk i strach. Przede wszystkim przed tym, że ktoś zauważy ten defekt. Że ta osoba zostanie wyśmiana albo odrzucona. Więc towarzyszy im też duże poczucie wstydu. A co ciekawe, nawet jak odważą się wyjść i jest inna reakcja niż przypuszczali, to znaczy nie ma tego odrzucenia, nie ma wyśmiania, to pierwsza myśl, która się może pojawić, to jest: o, jesteś wobec mnie życzliwy, ponieważ widzisz, jak źle wyglądam, dlatego nie chcę, żebym poczuła się źle.
A to mi tak trochę brzmi jak jakieś zaburzenie przywiązania.
Czy zaburzenie przywiązania? Wiesz co, nie wiem, czy możemy iść w tym kierunku. Mnie to się kojarzy z tym, że to przekonanie jest tak silne, że bardzo trudno je zmienić.
A kryteria diagnostyczne w takim razie, jakie one dla tego zaburzenia są? Podejrzewam, że będą trochę inne dla DSM-u i trochę inne dla ICD.
Teraz są bardzo zbliżone, ale masz rację, w tych klasyfikacjach często są różnice. Przede wszystkim to jest bardzo trudne zaburzenie do zdiagnozowania I trzeba tutaj wykluczyć wszelkie inne zaburzenia, bo to zaburzenie współwystępuje z innymi. Ale jeśli chodzi o kryteria diagnostyczne, to w tym amerykańskim podręczniku w klasyfikacji zaburzeń psychicznych wyróżniamy 4 kryteria cielesnego zaburzenia dysmorficznego. Pierwsze z nich to jest to, że bardzo skupiamy się na defektach, wadach swojego wyglądu, których inni nie dostrzegają. A nawet jeśli na to uważają tę wadę za błahą. I co jest też charakterystyczne, to to, że myśli na temat tego defektu zajmują dosyć dużo czasu. Przeciętnie 2 godziny, ale niekiedy nawet 8 godzin dziennie. Ponadto pojawiają się okresy, w których te obawy są odzwierciedlane w powtarzających się zachowaniach. Tych zachowaniach kompulsyjnych, o których mówiłam, czyli ciągłym sprawdzaniu wyglądu w lustrze, dopytywaniu innych, próbach maskowania. Ale mamy też jeszcze dodatkowe kryteria, między innymi zaobserwowanie wyglądem zewnętrznym jest tak silne, że powoduje znaczne cierpienie. I ono wpływa na wiele sfer funkcjonowania, między innymi na sferę społeczną, zawodową, ale też inne ważne dla nas obszary funkcjonowania. Na przykład dzieci mają tak, że bardzo trudno skupić im się na nauce. Zauważamy pogarszające się oceny, a też nie chcą czasu spędzać ze swoją rodziną, a dorośli przestają nawiązywać relacje z innymi, rezygnują z aktywności, które wcześniej sprawiały im radość. I oczywiście, tak jak wspomniałam na początku, trzeba wykluczyć inne zaburzenia, bo przecież takie myślenie o swoim wyglądzie, obawy na przykład o nadmiar tkanki tłuszczowej, o masę ciała, występują przy zaburzeniach odżywiania.
A zaburzenia odżywiania to też jest ten taki worek obsesyjno-kompulsywny, czy to już jest trochę co innego?
To jest coś innego, ale tutaj też niestety te zaburzenia często współwystępują.
A jaki jest, bo mówisz właśnie, pojawia się to słowo obsesyjno-kompulsywny, czy obsesyjny, tutaj też można by dodać słowo anankastyczny. Jaki jest właśnie, zastanawiam się, czy w ogóle jakiś jest związek pomiędzy zaburzeniem dysmorficznym cielesnym, czyli właśnie dysmorfofobią, a zaburzeniem anankastycznym osobowości, albo właśnie zaburzeniem obsesyjno-kompulsywnym, czyli z jednej strony to zaburzenie osobowości, a z drugiej strony zaburzenie jako osobna jednostka.
To znaczy one w tym DSM, w piątce, to jest nowo powstała kategoria, bo na przestrzeni lat te zaburzenia były różnie klasyfikowane i w DSM-4 cielesne zaburzenie dysmorficzne włączono do kategorii zaburzeń somatoformicznych, czyli takich, które dają objawy cielesne. Ale w tej nowej klasyfikacji przeniesiono je do kategorii zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne i inne z nimi związane. I podobnie jest w ICD-11, czyli tutaj widzimy, że to jest bliższe zapisów w DSM. I jest wiele podobieństw pomiędzy zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym a cielesnym zaburzeniem dysmorficznym, ale też jest wiele różnic. W ogóle wielu badaczy ma wątpliwości, czy można to pierwsze traktować jako podtyp zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego. To znaczy, czy cielesne zaburzenie dysmorficzne jest podtypem OCD. One często współwystępują, ale jednocześnie musimy pamiętać o ważnych różnicach. I pierwsza taka ważna różnica to jest to, że osoby, które mają zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, często mają duży wgląd. To znaczy są świadome faktu, że to, co przeżywają, to objawy zaburzenia. Osoba z cielesnym zaburzeniem dysmorficznym, jak wspomniałam, jest bardzo silnie przekonana o tym, że ta wada jest. Więc te silne zapewnienia o tym, że jej nie ma albo jest niewidoczna, przynoszą ulgę tylko na krótko, o ile w ogóle. I też warto podkreślić, że te natrętne myśli i kompulsje, czynności kompulsyjne w przypadku zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego dotyczą wielu kwestii. Natomiast w przypadku cielesnego zaburzenia dysmorficznego one związane są z wyglądem i takim silnym przekonaniem o brzydocie własnego ciała.
No to jeżeli mówisz, że osoby anankastyczne czy też obsesyjno-kompulsywne mają świadomość tego, że ten dany defekt jest bardzo niewielki i wiedzą, że coś tu jest nie tak bardziej z głową niż z ciałem, a osoby z dysmorfofobią tego nie wiedzą, to zastanawiam się, czy może nie ma tu jakiegoś bardziej powiązania z na przykład histrionicznym zaburzeniem osobowości albo z narcystycznym zaburzeniem osobowości, kiedy to takie życie w wyobrażeniach jest znacznie silniejsze.
Wiesz co, poruszyłaś bardzo ciekawe zagadnienie, bo niestety bardzo mało badań jest na temat współwystępowania tego zaburzenia z innymi zaburzeniami osobowości. Na tę chwilę mogę powiedzieć, że one współwystępują. To jest często występujące, chociaż dokładnych statystyk nie znamy, ale w histrionicznym czy narcystycznym zaburzeniu osobowości to, co często może się pojawiać, to na przykład takie skupienie na swoim wyglądzie, żeby jeszcze lepiej wyglądać, żeby być w centrum uwagi. Natomiast tutaj chcę podkreślić, że u osób z cielesnym zaburzeniem dysmorficznym jest ogromne poczucie wstydu, jest chęć ucieczki. Bardziej to przypomina osobowość unikającą, czyli lękową. Czy też, tak jak kiedyś mówiliśmy o fobii społecznej, ta nazwa już nie obowiązuje, ale to osoby chcą uciec od innych, nie chcą się pokazywać z obawy przed tym, że inni zauważą, jak nieestetycznie, jak okropnie wyglądają.
A czy ty jakieś powiązania pomiędzy tym zaburzeniem dysmorficznym, a właśnie unikowym, czy unikającym zaburzeniem osobowości zaobserwowałaś, albo czytałaś o takim, lub też słyszałaś od innych psychologów czy psychoterapeutów?
Tak, że te zaburzenia współwystępują jak najbardziej. Nie trudno czasami odróżnić. To znaczy zaburzenie osobowości unikającej ma wiele objawów. To nie jest związane tylko z wyglądem, no ale co tutaj jest charakterystyczne, to właśnie obawy przed odrzuceniem. I te obawy przed odrzuceniem, poczucie wstydu występuje też w tym omawianym przez nas zaburzeniu.
A jest, może się zdarzyć, że osoba z dysmorfofobią popada w stan psychozy, czy to raczej nie to kompletnie?
Kiedyś tak było w ICD-10, że był ten podział na urojeniowe i nieurojeniowe. Już teraz tego nie ma, to nie obowiązuje. Tak, może tak być, że pojawiają się pewnego rodzaju urojenia, psychozy.
Dotyczące tych defektów, lub urojonych lub bardzo, bardzo niewielkich.
Tak, jednym właśnie z takich słynnych przypadków był opisany przez Freuda przypadek mężczyzny, który był jego pacjentem. Jemu się wydawało, że jego nos został uszkodzony przez jakiegoś lekarza, który wykręcił mu dziury w nosie. I był silnie o tym przekonany, że tak się właśnie stało, mimo tego, że to nie było prawdą.
I to było już urojeniowe.
Tak.
No dobrze, a mówisz bardzo dużo o właśnie tych różnicach pomiędzy ICD-11, ICD-10, pomiędzy DSM, czy DSM-5, 4 i wobec tego zastanawiam się i chcę się zapytać o to, kiedy w zasadzie zaczęto to zaburzenie dysmorficzne, cielesne rozpoznawać i w takim sensie usystematyzowanym, czyli właśnie przez organizacje medyczne, jak również czy istnieją jakieś takie opisy z przeszłości, z odległej przeszłości, sprzed wieków, czy nawet sprzed tysiącleci, które wskazywały na to, że takie zaburzenie mogło już występować właśnie wtedy?
To stosunkowo niedawno pojawiło się w klasyfikacjach diagnostycznych, bo w 1980, kiedy trzecie wydanie DSM się pojawiło, czyli tego amerykańskiego podręcznika zaburzeń psychicznych, ale wtedy jeszcze nie było kryteriów diagnostycznych. Więc znaliśmy nazwę dysmorfofobia, ale nie wiedzieliśmy, na jakiej podstawie to diagnozować. Te kryteria dodano później, bo w rewizji pod koniec 80. lat ubiegłego wieku, a o tym, że to zaburzenie pojawiło się wcześniej, wiemy z różnych opisów. To znaczy, Mówi się o tym, że po raz pierwszy tego terminu użył włoski psychiatra. Enrico. Włoski.
Włoski. Mhm.
Włoski. Po raz pierwszy go użył Enrico Morselli pod koniec XIX wieku. I on wtedy opisywał pacjentów, opisywał takie subiektywne poczucie bycia brzydkim albo zdeformowanym. W sytuacji, kiedy ten wygląd nie odbiegał od normy. Bo oczywiście możemy mieć pewnego rodzaju deformacje i wtedy możemy przeżywać to na różny sposób. Niektórym pomaga operacja plastyczna, innym pomaga zaakceptowanie tej wady. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak ktoś się z tym czuje i na ile cierpienia to powoduje. Ale mówimy tutaj, skupiamy się na takich przypadkach, gdzie ten defekt, ta wada jest prawie niewidoczna, albo jej nie ma. I wracając do innych opisów, to mówi się o tym, że po raz pierwszy opis takiej osoby z tym zaburzeniem pojawił się w dziełach Herodota, w opowieści o najbrzydszej dziewczynie wsparcie. I też jak wspomniałam wcześniej, przypadek pacjenta Freuda o pseudonimie Człowiek-Wilk też jest takim charakterystycznym przypadkiem. Jeszcze był francuski psychiatra, który opisał kobietę, to było mniej więcej w tym samym czasie co Freud, on opisał przypadek kobiety, która miała, znaczy ona była przekonana o tym, że ma wąsy i przez 5 lat nie wychodziła z domu z obawy przed tym, że sąsiedzi będą się z niej śmiać.
A tych wąsów nie miała?
Nie, nie miała. Według tego, co napisał ten psychiatra, tych wąsów nie było.
Co by też sugerowało, że to było zaburzenie o charakterze urojeniowym czy psychotycznym.
To znaczy, w tym zaburzeniu nam często się wydaje, że ta wada jest bardzo duża. A właśnie to, co jest charakterystyczne, to to, że ona jest niewielka tak naprawdę, albo w ogóle jej nie ma. Mhm.
I teraz tak, bo zapytałem cię o to, czy to znano te zaburzenia w przeszłości. W tej chwili wydają się one być, przynajmniej tak intuicyjnie, rozpowszechnione. A badania opublikowane w Psychology of Popular Media, zdaje się, że to jest jedno z czasopism Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, teraz na 100% nie pamiętam, ale chyba tak, które opublikowano w 2020, wykazały, że właśnie te zaburzenia cielesne, zaburzenia dysmorficzne i też takie subkliniczne poczucie, że coś jest nie tak z czymś wyglądem, mimo że ten wygląd jest w porządku, może być spowodowane mediami społecznościowymi, korzystaniem z nich. Prawdopodobnie na bazie takiego mechanizmu, że człowiek widzi jakieś nieadekwatne czy nienaturalne morfologicznie wyglądy ludzkich ciał, twarzy. Czy to dlatego, że to są jakieś celebryci pooperowani lub z jakimś ostrym makijażem, czy to dlatego, że są wyfotoshopowane zdjęcia lub przefiltrowane. No i teraz dochodzę do pytania, co to zaburzenie powoduje, jakie są przyczyny tego zaburzenia, takie bezpośrednie i pośrednie. Czy może też jakiś, nie wiem, czynnik genetyczny w tym jest?
Przyczyn jest bardzo wiele i one nie do końca są zbadane. W jednym z moich wykładów mówiłam o różnicach w mózgu, że osoby, które cierpią na to zaburzenie, inaczej, troszeczkę inaczej spostrzegają twarze. Ale poruszyłeś niezwykle ważne zagadnienie, wpływ mediów społecznościowych. I ja tutaj nie chciałabym dołączyć do chóru osób narzekających na nowe technologie, ale niestety tak jest, że często sporą winę ponoszą media, w tym również, może nawet przede wszystkim media społecznościowe, bo one kształtują kanony piękna, podsuwają nam takie nierealistyczne, często wymagania. I łatwo jest się porównywać na przykład z modelkami czy z innymi osobami, których zdjęcia widzimy w internecie, ale my przy tym zapominamy dosyć często, że to, jak one wyglądają, to jest efekt wielogodzinnej pracy, jakichś dodatków wizualnych, na przykład odpowiedniego światła. I to niestety sprawia, że zaczynamy się porównywać, też chcemy tak wyglądać, a żadna normalna osoba w taki sposób nie wygląda. I tutaj przypomniała mi się pewna influencerka, którą bardzo cenię, Maksineczka, czyli pani Joanna. Jej dziękuję za głos rozsądku w mediach społecznościowych, bo ona pokazywała zdjęcia różnych innych influencerek i też swoje im, i pokazywała rozszerzone pory, jakieś tam zagięcia na skórze i mówiła, tak wygląda normalna osoba, denerwuje mnie to, co ja widzę w internecie, i zadała pytanie swojej społeczności, co was denerwuje. Bardzo dużo osób odniosło się właśnie do sfotoshopowanych wizerunków, takich po retuszu zdjęć. Nie wiem, nawet teraz mi przyszły do głowy takie osoby, które idą na siłownię nie po to, żeby poćwiczyć, tylko żeby sobie zrobić zdjęcie, a to jak wyglądają, to czasami efekt operacji plastycznych. Tak mi się wydaje, żeby ustrzec niektórych przed, albo przypominać, jak nierealistyczne to jest, to powinny być jakieś ostrzeżenia. Tak jak mamy, czasami pojawia się informacja o tym, że jest lokowanie produktu, tak samo powinien być wielki napis, uwaga, to zdjęcie jest po retuszu. Tak naprawdę właśnie, to tak wygląda.
Właśnie chciałem ciebie zapytać, zakładam, że pewnie będziesz za, ale chciałbym, żebyś sama powiedziała, co uważasz o takim rozwiązaniu, które wprowadzono w Norwegii, że zdjęcia, które są po retuszu albo nawet po takim automatycznym filtrze, jaki oferuje Instagram czy TikTok, muszą być oznaczone, że są właśnie po takich zmianach i że to nie jest prawdziwy obraz, tylko to jest jedynie jakaś wizualizacja.
Jak najbardziej jestem za tym, ponieważ to zaburzenie dysmorficzne, cielesne zaburzenie dysmorficzne może pojawić się w każdym wieku, ale myślę w szczególności o takiej populacji osób, która jest szczególnie wrażliwa na, bo dopiero ich tożsamość się kształtuje. Myślę o nastolatkach i jak ważne dla nich byłoby to, żeby wykształciły takie zdrowe postrzeganie tego, co widzą najczęściej w mediach społecznościowych. Ja myślę, że to każdemu z nas jest potrzebne, bo tego jest po prostu za dużo. Myślę, że to w pewnym momencie przekroczyło granicę zdrowego rozsądku i takie informacje są bardzo potrzebne.
No ja właśnie dosłownie z półtorej godziny temu skończyłem pisać artykuł dla tygodnika Wprost na temat, co prawda pokrewny, czyli zakazu używania smartfonów w szkołach, które wprowadza coraz więcej państw czy regionów, przynajmniej w świecie zachodu, moim zdaniem słusznie. W każdym razie pisałem tam o tym, że nastolatkowie oglądając takie obrazy, na przykład przefiltrowaną twarz, gdzie ta twarz jest po prostu tak sztucznie, ma taki sztucznie jednolity kolor, albo na przykład oczy mają taki sztuczny połysk, albo są też dodane jakieś sztuczne niby psie uszy. I my się z tego jako dorośli możemy śmiać, że to wygląda niepoważnie albo absurdalnie, ale jeżeli nastolatek widzi coś takiego regularnie i nie ma tej wiedzy i doświadczenia, które my jako dorośli mamy, to on naprawdę może zacząć mieć tak w cudzysłowie wdrukowane, że to jest prawidłowy wygląd i że on tak powinien wyglądać. Jeżeli on tak nie wygląda, no to jest z nim coś nie tak i na tej właśnie zasadzie miałoby się kształtować to zaburzenie dysmorficzne, a jeżeli będzie jakieś wyraźne oznaczenie, że nie ma na tym zdjęciu realnego wizerunku, tylko to jest jakaś przeróbka, no to osoba, przynajmniej jakaś większa część takich nastolatków i dorosłych też sobie to wrzuci do głowy, do szufladki pod tytułem to nie jest prawda i dzięki temu nie będzie się tym przejmować i nie będzie, przynajmniej będzie mniejsze prawdopodobieństwo rozwinięcia się tego zaburzenia.
Tak, liczę na to, że jakby to nie jest jedyny czynnik, który by zapobiegał tym zaburzeniom, ale to jest czynnik, który znacznie może obniżyć szansę rozwoju tego zaburzenia. Wiesz, co mnie jeszcze niepokoi, propos tak mediów społecznościowych. Jakby ja jak najbardziej jestem za tym, co mówisz, ale jest pewna grupa ludzi, którzy bardzo chcieliby być celebrytami. I obserwują potem w mediach społecznościowych osoby, które bardzo dużo pieniędzy zainwestowały w operacje plastyczne. Czasami te operacje mają efekt uzależniający, czyli to sobie poprawiłam, chcę jeszcze coś sobie poprawić i zaczynają być sławne właśnie dzięki takim operacjom. Później ci wyślę kilka takich osób, które zrobiły ze swoim ciałem rzeczy niewyobrażalne. są przez niektórych za to krytykowane, bo jak na przykład myślę o Pixie Fox, która połamała sobie żuchwę, żeby ją zmniejszyć, to spotkała się z ogromną falą krytyki osób, które na skutek wypadku doznały tak ogromnego cierpienia, miały połamaną żuchwę. I dlaczego chciałbyś sobie robić coś tak bolesnego? Ale to jest jedna rzecz, że oni przychodzą 360 operacji na przykład. To podaję jej przykład. Ona ma, podobno Stany Zjednoczone zabroniły jej przylotu tutaj, żeby wykonywała jakąkolwiek operację plastyczną, ze względu na to, że właśnie prawdopodobnie cierpi na cielesne zaburzenia dysmorficzne, więc żadna operacja nie przyniesie jej takiej pełnej satysfakcji. Ale mam mnóstwo osób, które obserwują ją na Instagramie, tak samo jak mężczyzna, który nazywa się, żebym teraz nie pomyliła, to jest chyba The Black Alien Project, i on zmienił swoje ciało, żeby bardziej przypominać osobę z kosmosu. I jedna rzecz jest taka, że my widzimy, jak bardzo zmieniają się te osoby, ale druga rzecz jest taka, że oni nie pracują, te operacje nie zostały przeprowadzone za ich pieniądze. Te pieniądze pochodzą od sponsorów. I bardziej się zastanawiam, jakie zaburzenia mają osoby, które płacą za to, żeby właśnie ta kobieta czy ten mężczyzna przeszli jeszcze kolejną operację.
No to też jest bardzo zastanawiające, tak samo jak na przykład zastanawiam się nad takimi, bo są takie przypadki, osoba, która na przykład się niby chciała zmienić w jakiegoś kota i tam sobie zmieniła twarz, upodobniając do kota, albo osoba, która się w całości tatuowała. I zresztą to był chyba mężczyzna, który tam chyba był jakimś tatuażowym zombie czy coś takiego, i on też się w końcu chyba popełnił samobójstwo. To są tego typu, i to też podchodzi pod dysmorfofobię?
Myślę, że to znaczy byłoby to nieetyczne z mojej strony, gdybym próbowała tutaj stawiać diagnozę, nie znając tej osoby i nie znając dobrze tych przypadków, ale jest to bardzo niepokojące i tutaj fakt, że ta osoba ma myśli samobójcze, że popełniła samobójstwo, to tylko pokazuje, jak bardzo musiała cierpieć wcześniej.
I tutaj zmierzam do tego, do takiego, nie wiem, czy konkluzji, czy być może otwarcia tematu, że to, co widzimy w takich mediach społecznościowych, na przykład na Instagramie, na YouTubie, jakieś filmiki takich osób, które wyglądają efektownie, czy efekciarsko i tak dalej, takie, mówiąc kolokwialnie, wow, że nie widzimy ich życia codziennego, nie widzimy, jak one na przykład, ile czasu marnują właśnie na te swoje stylizacje, albo jakie mają psychiczne cierpienie w związku z tym, że wyglądają tak, a nie inaczej, albo że mają problemy z nawiązywaniem relacji z ludźmi. Nie mówię teraz dlatego, że wyglądają jak wyglądają, tylko po prostu, że mają jakieś zaburzenia psychiczne, być może na przykład towarzyszące tym około dysmorfofobicznym objawom. I to wprowadza nas w taki błąd, że my tylko widzimy efekt, a nie widzimy w ogóle, patrząc na tego Instagrama i tak dalej, nie widzimy w ogóle drogi, jaką ten człowiek przechodzi do tego efektu.
Tak, nie, tego nie widać, więc zaczynamy się porównywać, myśląc, ja też chcę tak wyglądać, ja też chcę osiągnąć ten efekt, i zaczynasz szukać chirurgów plastycznych, którzy podjęliby się zrobienia takiej operacji. Albo nawet już abstrahując od porównywania się, nawet jak sobie zrobisz selfie i zobaczysz, wow, ja z tym retuszem wyglądam naprawdę dobrze. To coraz jest więcej osób, które przychodzą do chirurgów plastycznych, pokazując swoje wyretuszowane zdjęcie, prosząc o to, żeby lekarz coś zrobił, żeby ta osoba mogła wyglądać tak, jak właśnie na zdjęciu.
No to też jest niesamowicie, niesamowicie niepokojące. A mówiłaś jeszcze na samym początku, jak zapytałem cię o przyczyny, mówiłaś coś o jakichś badaniach neurobiologicznych czy jakichś dotyczących funkcjonowania mózgu. Mogłabyś to rozszerzyć?
Tak, ale najlepiej będzie, ja jestem wzrokowcem i podejrzewam, że część osób słuchających tej rozmowy albo czytających twojego bloga też lepiej przyswaja informacje w tej formie. Podeślę link do tych badań, gdzie możemy jasno zobaczyć, widać, które obszary mózgu są aktywowane, kiedy osoba z cielesnym zaburzeniem dysmorficznym patrzy na swoje odbicie, patrzy też na twarze innych osób. To jest badanie stosunkowo nowe, ale czekam, jak pojawią się nowe teraz po pandemii, bo przez to, że my na siebie częściej patrzymy ze względu na połączenia internetowe, to też zwiększył się odsetek osób, które pragną operacji plastycznych, bo zaczynają dostrzegać więcej wad. I to jest powiązane właśnie z tym, jak funkcjonuje mózg osoby, która ma cielesne zaburzenie dysmorficzne, że procesuje to, spostrzega więcej szczegółów, więcej detali. Nie patrzy w taki sposób, jak ja na przykład teraz patrzę na ciebie, czy ty na mnie, i przez to zauważa więcej rzeczy, które można poprawić, które można zmienić.
Czyli jeżeli dobrze rozumiem, to badanie neurobiologiczne pokazało, o którym przed chwilą mówiliśmy, pokazało, że osoby z dysmorfofobią patrzą bardziej na szczegóły twarzy czy tam ciała, niż na jakby takie globalne spojrzenie, że generalnie z tym ciałem wszystko jest okej, nawet jeżeli coś tam odstaje delikatnie, i że ludzie, którzy wszyscy ludzie, zważywszy na to, że przez pandemię korzystamy coraz częściej z tych kamerek, muszą się przeglądać w tych kamerkach, no bo zanim się połączą z kimś tam, to widzą siebie, a nieraz nawet widzą siebie nawet jak podczas połączenia, to cały czas się sobie przyglądają. Znaczy, nie cały czas się sobie przyglądają, ale mają ten obraz przed sobą, to takie niechciane, nachalne lustro, i w końcu ten mózg głupieje i zaczyna zwracać uwagę na te detale i może się przez to rozwijać to zaburzenie dysmorficzne. Czy tak?
Właśnie wrócę do tego badania, bo tak jak powiedziałeś, w ogromnym skrócie można tak powiedzieć. Ja zachęcam do tego, żeby zobaczyć zdjęcia z neuroobrazowania, bo one pokazują, też w tym artykule jest pokazane, jak jest ruch gałek ocznych. Mhm. W jaki sposób ta osoba nawet nieświadomie patrzy na twarz swoją czy drugiej osoby, ale te badania po pandemii albo obserwacje w związku z pandemią i tymi połączeniami internetowymi, rosnącym odsetkiem operacji plastycznych, sprawiały, że zaczęłam myśleć, że może jest tak, że jeśli poddamy kogoś odpowiednim warunkom, to znaczy ta osoba będzie w odpowiednich warunkach, czyli właśnie będzie zmuszona do tego, żeby na siebie patrzeć, czy to czasem nie wywoła takiego poczucia, że coś ze mną jest nie tak. Tylko też musimy odróżnić kompleksy, czy narzekanie na swój własny wygląd, niezadowolenie ze swojego wyglądu, od cielesnego zaburzenia dysmorficznego, bo tutaj mówimy o ogromnym cierpieniu do tego stopnia, że mogę mieć zacząć myśli samobójcze i silną depresję. Natomiast obserwując siebie, patrząc, mogę pomyśleć, o, przydałoby się coś zrobić z włosami. To jest zupełnie coś innego. To jest błahe, mogłabym powiedzieć, jeśli porównujemy to do takiego myślenia, że ojejku, patrzysz teraz na mnie i widzisz mój ogromny nos, mam ochotę zapaść się pod ziemię i albo bym odwołała ten wywiad, gdybym wiedziała na przykład, że mamy mieć włączone kamery, a mam poczucie, że mój nos jest tak ogromny, że jest mi wstyd, to mówię nie wielu szansom, które mogłyby do mnie przyjść, i przez to osoby z cielesnym zaburzeniem dysmorficznym żyją w dużym stresie, z poczuciem wstydu.
Poniżej własnych kompetencji pewnie też pracują, skoro tak to brzmi.
Dokładnie, znacznie poniżej potencjału, który mogłyby wykorzystać, przez to, że postrzegają siebie jako osoby niezwykle nieatrakcyjne. Bo też jest tak, że trudno jest tym osobom mówić o tym, co przeżywają, ze względu na wstyd, albo ze względu na to, że obawiają się, że zostaną uznane za osoby próżne. Albo wcześniej powiedziały o tym, że zmagają się z różnego rodzaju lękami dotyczącymi wyglądu zewnętrznego i zostały wyśmiane. A przestań, przesadzasz, dobrze wyglądasz, nic ci nie jest, i z czasem przestały o tym mówić, nie chciały w ogóle, więc niestety milczą w cierpieniu i my często o tym nie wiemy, co tak naprawdę ta osoba przechodzi i że może cierpieć na cielesne zaburzenie dysmorficzne.
Czyli to jest kolejna rzecz, jaką trzeba rozróżniać, żeby odróżnić taką próżność skupiania się na wyglądzie od właśnie dysmorfofobii.
Tak, no próżność jest zdecydowanie czymś innym. Ja tutaj cały czas myślę i będę podkreślać ogromne cierpienie tych osób, które przeżywają, mają te natrętne myśli dotyczące wyglądu zewnętrznego, że tak bardzo by chciały korzystać z życia, z tego potencjału, który mają, ale obawiają się, że ktoś zobaczy ich w ciągu dnia przy lepszym świetle, no to będą wyśmiane, odrzucone, a czy jeszcze coś takiego upokarzającego im się przytrafi, związanego właśnie z tą daną cechą wyglądu, na której się skupiają.
A czy wiesz, czy istnieją w Polsce jakieś ośrodki, które się właśnie na takim zaburzeniu skupiają, na diagnozowaniu go czy leczeniu? Czy to może jakieś powiązane z zaburzeniami dotyczącymi leczenia anoreksji albo bulimii, czy to jakieś inne, czy jak to wygląda? Wiesz może?
Wiem, że jest specjalistyczna poradnia dysmorfofobii w Centrum Terapii Dialog. Ona się specjalizuje w diagnostyce, leczeniu i też konsultowaniu osób takich, które są nadmiernie skupione na swoim wyglądzie. I ta poradnia mieści się w Warszawie, ale można też skorzystać z pomocy online.
No to przejdźmy do leczenia, mojego ostatniego pytania, aczkolwiek dosyć rozbudowanego. W jaki sposób zaburzenie się to leczy? I może zacznijmy najpierw od chirurgii plastycznej, czyli tego najbardziej radykalnego rozwiązania. Czy to jest w ogóle opcja, czy to jest tak, że to kompletnie nie ma żadnego sensu? Czy może jest na przykład tak, że trzeba sprawdzić, czy ta osoba, jeżeli zrobi sobie jedną operację, czy będzie zadowolona, czy ona będzie po tej operacji dalej chciała więcej i więcej i dalej będzie widziała te problemy ze swoim wyglądem?
Wiesz co, tak sobie myślę o osobach, które znam, które przeszły operacje plastyczne, na przykład z powodu dużego nosa. Miały różne kompleksy na ten temat, przeszły operacje plastyczne i są bardzo zadowolone. To wcześniej większość osób też mówiła, że no rzeczywiście on jest większa, tak jakby obiektywnie widziała, że to jest coś do zmiany. Natomiast bardzo byłoby to dla mnie stresujące, gdyby bliska mi osoba powiedziała, że przychodzi operację plastyczną i ja widzę, że kompletnie tutaj nie ma nic do zmiany. No ale też nie mogę tutaj stawiać się w pozycji jakiegoś sędziego, który decyduje, co jest w porządku, co nie. Tylko że w przypadku cielesnego zaburzenia dysmorficznego, nawet jak przejdzie się jedną operację, to ten efekt, ta ulga jest krótkotrwała. A czasami jest tak, że osoba jest jeszcze bardziej niezadowolona z efektu i bywa, że po kilku tygodniach te natrętne myśli dotyczą innego elementu. Czyli poprawiłam sobie nos, to teraz wezmę się za swoje uszy albo za opadające powieki, za coś innego. I tutaj znowu wracam do przypadków, które znam, gdzie kobiety zdecydowały się na operację wycięcia opadających powiek i były bardzo zadowolone z efektu, ale na tym poprzestały. Chociaż w wielu przypadkach jest tak, fajnie wyglądam, jestem zadowolona, co jeszcze mogłabym sobie zrobić? Tutaj jest bardzo cienka linia, ja nie przechodziłam żadnej operacji, więc też trudno mi powiedzieć, jak to wyglądałoby z perspektywy pacjenta, ale jak słyszę od osób, które tę operację przechodziły, to często mają ochotę na kolejną. Natomiast w przypadku takiego silnego zaburzenia, jakim jest cielesne zaburzenie dysmorficzne, tych operacji jest więcej i więcej i one nie przynoszą ulgi w cierpieniu, albo tak jak wspomniałam, nasze myśli przenoszą się na kolejny element wyglądu. Ta Pixie Fox, o której wspomniałam, no to ona miała ponad 300 tych operacji. I to jest ogromne zagrożenie. Ona prawie straciła życie jakiś czas temu podczas jednej z operacji. I takie osoby są często, często pozywają swoich chirurgów właśnie za to, że nie zrobili takiej, nie doprowadziły do takiego efektu, jak te osoby chciały. Więc to też jest takie charakterystyczne. Jeśli ja przychodzę do ciebie jako do chirurga i potem zrobiłeś to, o co cię prosiłam. Mogę być niezadowolona z niektórych aspektów, z niektórych mogę być zadowolona, ale z reguły te osoby zaczynają być bardziej zadowolone, funkcjonować lepiej. Natomiast jeśli idę do następnego i prawie wszystkich odwiedziłam w danym mieście, no to coś może być nie w porządku. Ale tutaj nie tylko te osoby. Nie chcę, żeby uwaga skupiała się na tylko tych osobach, bo ja myślę, że duża odpowiedzialność jest też na lekarzach na tym i były badania przeprowadzone na ten temat, ale też różne takiego rodzaju eksperymenty społeczne, kiedy ktoś z kamerą poszedł do gabinetu i dziewczyna celowo powiedziała, że chce sobie powiększyć piersi albo zlikwidować wady, której w ogóle nie było. I 9 na 10 chirurgów się zgodziło. Zamiast powiedzieć, że wszystko jest w porządku, że jest naprawdę okej, że nie ma potrzeby tutaj ingerencji chirurgicznej. I też przypomina mi się, nie pamiętam niestety imienia i nazwiska tej pani doktor, ona występowała kilka lat temu podczas programu o operacjach plastycznych, bo mieliśmy taką swoją polską Barbie, ona już zniknęła z mediów społecznościowych i ona słynęła z ogromnych powiększonych ust, powiększonych piersi, więc ona była zaproszona jako gość do programu i pani chirurg, która opowiada o tym, jak niebezpieczne mogą być niektóre operacje, więc ona tutaj mówiła o tym, że trzeba bardzo dobrze się zastanowić, na co ta pani, która przeszła wiele operacji plastycznych, z tego co pamiętam, ona chyba nawet wstała i powiedziała, że przez takich lekarzy jak pani, to my wszyscy jedziemy do Niemiec, gdzie nikt nam nie odmawia operacji plastycznych. I to jest w ogóle takie zastanawiające, bo nawet jeśli ja na podstawie tego, że widziałam w mediach społecznościowych, że można wyglądać lepiej, załóżmy, że mam gorszy dzień, gorszy miesiąc czy gorszy rok i myślę sobie, okej, okay, to ja zaoszczędziłam, idę przeprowadzić sobie operację plastyczną, idę do chirurga, to zadaniem tego chirurga jest też uświadomienie mi pewnych rzeczy. I jest wiele osób, takich profesjonalistów, którzy odsyłają do psychoterapeuty zamiast wykonywać kolejne operacje plastyczne. Ale jest niestety wielu też takich, którzy
zarabiają na tym po prostu.
Tak. Właśnie to robią. A potem ta osoba zgłasza się po raz kolejny i kolejny raz. Albo idzie do kogoś innego, bo jest niezadowolona z efektów u tej pierwszej osoby.
Czyli tak podsumowując, to chirurgia plastyczna raczej na pewno nie jest tutaj rozwiązaniem żadnym w leczeniu dysmorfofobii. Czyli bardziej powinniśmy się skupić na farmakoterapii i być może psychoterapia, może na odwrót, bardziej na psychoterapii, a mniej na farmakoterapii. Więc to jest moje kolejne pytanie. Farmakoterapia czy psychoterapia, czy jedno i drugie? I jakie w ogóle, jaki rodzaj psychoterapii, jaki rodzaj farmakoterapii?
A wiesz co, ja wracając do tych operacji plastycznych, to ja nie mam nic przeciwko nim, jeśli ktoś cierpi z powodu jakiegoś defektu takiego obiektywnego, że próbował już wszystkiego, nie jest w stanie zaakceptować swojej wady, ale tutaj ponownie chcę podkreślić, że w przypadku zaburzenia cielesnego, zaburzenia dysmorficznego tej wady nie ma, albo jest bardzo niewidoczna. I jak widzimy wtedy, że operacje plastyczne w ogóle nie działają, ale niestety bardzo często zanim taka osoba trafi do gabinetu psychoterapeuty, to była już u chirurgów plastycznych. Psychoterapia działa, nie chcę tutaj wskazywać jednego konkretnego nurtu, nawet mimo tego, że w badaniach często podkreśla się skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej. I to ma sens, bo często skupiamy się na myślach dotyczących wyglądu i na nawykach, takich kompulsyjnych zachowaniach, o których mówiłam wcześniej. I tutaj psychoterapia poznawczo-behawioralna świetnie sobie z tym radzi, ale najważniejszym czynnikiem leczącym w terapii jest relacja pomiędzy psychoterapeutą a klientem, a osobą, która zgłasza się po pomoc.
Pacjentem.
Wiesz co, tutaj bym uważała na temat tych słów takich jak pacjent, klient. Ja czasami mówię studentom, że używam ich zamiennie, albo mówimy odbiorca usług psychologicznych, co wywołuje śmiech na sali. Ja mówię osoba zgłaszająca się po pomoc, dlatego że spotkałam już się z tym, to pod moimi nagraniami, że dla niektórych obraźliwe jest słowo pacjent, dla niektórych obraźliwe jest słowo klient. Dużo szkół psychoterapeutycznych mówi klient, ale no, kojarzy się to różnie.
No, kapitalistycznie to się kojarzy. Klient jakby to było takie, nie ma tego aspektu zaopiekowania się kimś, że tak powiem, w tym słowie klient. Dlatego mi na przykład też ono nie podoba. Nie lubię, jak ktoś w usługach medycznych i około medycznych mówi o kliencie, a nie o pacjencie.
A z kolei zwraca się uwagę na to, że pacjent to jest zazwyczaj szpital, albo to jest osoba chora. A wielu psychoterapeutów, jak przychodzi do nich osoba, która właśnie potrzebuje pomocy, no to my nie chcemy tej osoby traktować jako chorej. Myślimy w kategoriach, żeby pomóc tej osobie stanąć na, funkcjonować lepiej w ten sposób. A myślenie, wkładanie kogoś do worka w kategoriach pacjent może utrudniać pracę niektórym osobom, no ale wracając do tego, to myślę, że to jest dyskusja, którą możemy mieć przez wiele minut. Ja wiem, ja to szanuję, że niektórym osobom dane słowo bardzo, bardzo przeszkadza. Z kolei odbiorca usług psychologicznych to jest jeszcze takie, myślę zabawne. Dlatego ja używam osoba, która zgłasza się po pomoc.
No dobrze, to wracając do tej farmakoterapii i psychoterapii, mówisz, że psychoterapia poznawczo-behawioralna działa, ale zasadniczo chodzi o tą relację między pacjentem a psychoterapeutą. Czy to jest tak, że psychoterapeuta jakoś musi zapewnić pacjenta z dysmorfofobią o tym, że nic z nim nie jest, że nie ma nic nieprawidłowego w jego na przykład nosie, czy nie wiem, uszach, czy brwiach, czy włosach, czy czymkolwiek? I jego zadaniem jest zapewnienie akceptacji tej osobie, czy jak to wygląda?
Wiesz co, to nie jest tak, jakbyś przyszedł do mnie i powiedział, szukał zapewnienia, że proszę mi powiedzieć, że ta wada, którą ja tutaj widzę, znajomi mówią, że ona nie istnieje, ja szukam pani opinii, jak pani mi potwierdzi, że jej nie ma, to ja wtedy uwierzę. Tak to nie działa. Ważne jest, żeby skupić się na odczuciach, na kontroli tych zachowań kompulsyjnych przede wszystkim, na zmianie sposobu myślenia o tym defekcie. To jest długotrwały proces, ale też trudno mi odpowiedzieć na to pytanie tak w prosty sposób. Ja wiem, że matwam troszeczkę, ale też wszystko zależy od stopnia nasilenia, bo to nie jest tak, że zero-jedynkowo albo masz, albo nie. Znaczy masz to zaburzenie, ale intensywność może być tutaj różna i to też jest ważne, jakie rytuały wykonujesz, ile ich jest, ile godzin spędzasz na tym zaburzeniu. Więc praca psychologa, psychoterapeuty będzie skupiała się przede wszystkim na tym, co jest najważniejsze w tej chwili dla tej osoby, po to, żeby pomóc jej funkcjonować pomimo tych obaw, które ma związanych, tych obaw związanych z wyglądem zewnętrznym.
A nie ma przepraszam, że ci przerwę, a nie ma takiej psychoterapii, która właśnie bardziej by się skupiała nie na tym, żeby ona nie myślała o tym, tylko na tym, żeby w ogóle wyrzuciła to z głowy, takie myśli, że czy to jest w ogóle możliwe, czy to już jest tak zakorzenione w umyśle, że tego się nie da wyciągnąć z niego.
A ty masz takie okresy w swoim życiu, kiedy kompletnie w ogóle nie myślisz o swoim wyglądzie, nie przejmujesz się swoim wyglądem?
Ja czy mam tak? No nie wiem, jak siedzę sam w domu, to aż tak o tym nie myślę na przykład. A jak wychodzę z domu, to trochę o tym myślę. Jak wychodzę na jakieś ważne spotkanie, to myślę o tym jeszcze bardziej.
To właśnie. Przypomniałeś mi przypadek mojej znajomej, która miała kompleksy na punkcie tego, że ma kilka włosków wystających z brody i kompletnie o tym nie myślała podczas pandemii, bo nie wychodziła z domu. Natomiast kiedy już obostrzenia były znacznie mniejsze, to zaczęła znowu się tym przejmować. I to pokazuje ten przypadek, który ty opowiadałaś też, jak nasze myślenie o wyglądzie zmienia się w zależności od tego, gdzie my jesteśmy. Ja tak troszeczkę odbiegnę na chwilę od tematu, ale myślę, że to jest warte opowiedzenia. Miałam taką ciekawą rozmowę ostatnio z panią profesor, która jest Amerykanką, poleciała do Polski 3 lata temu i mówi, że odczuwa takie ogromne ciśnienie, żeby iść i kupić sobie inne ubrania, bo poczuła, że w ogóle nie pasuje do tego, jak my Polki, czy w ogóle Polacy się ubieramy. Mimo tego, że w Stanach Zjednoczonych czuła się świetnie z tym, jak wygląda. Ja też jak rozmawiam z koleżankami, które wyjechały, to też odczuwają znacznie mniejsze ciśnienie, jeśli chodzi o taką presję, tak chciałam powiedzieć, jeśli chodzi o wygląd. Nie czułem się tak oceniane. I opowiadałam tę historię innej znajomej i ona powiedziała, śmiała się z tego i mówi, że jak pojechała ze swoim mężem do Polski, to on ją zapytał, też Amerykanin, zapytał ją o to, czy mamy w Polsce jakieś święto, bo widzi, że ludzie są tak ładnie ubrani. A ona mówiła, nie, to jest normalny dzień. I są kultury, które w znaczny, jakby bardziej zwracają uwagę na wygląd zewnętrzny. Tak propos, pytałeś mnie o przyczyny i ja mam takie poczucie, że nie wyjaśniłam ich wszystkich, bo tego odniosłam się do tych jednych badań i mówiliśmy o mediach społecznościowych. No ale Łukasz, nie wiem, czy pamiętasz, ja pamiętam, dorastając, nawet jak inne dziecko zwróci ci uwagę, powie, masz odstające uszy, u niektórych to zostaje. Albo jakaś ciocia, taka, myślę, że każdy w rodzinie ma taką ciocię, dobrą radę, która oferuje swoje rady bez pytania, mówi, ojej, no ja bym się tak nie ubierała, albo no jak ty wyglądasz, musisz zakrywać te nogi, nóżki, bo takie krzywe. Więc na to też trzeba zwrócić uwagę, co my mówimy swoim dzieciom. Czasami słyszę, jak dziecko się coś tam zrobiło, nie zachowało się tak, jak rodzice oczekiwali, i tekst w stylu, ale ty jesteś brzydki. Nie, że postąpiłeś nie tak i próba wytłumaczenia, ale jesteś brzydki. My często nie zwracamy uwagi na to, jakim językiem operujemy. Ja ostatnio, wczoraj na wykładzie podawałam przykład studentom, że w języku polskim my mamy takie sformułowanie jak często poddajesz się okresowym badaniom na przykład. I zobacz, słowo poddaje się zawiera już to, że ty nie masz udziału prawie, że w tym trochę tak jakbyś uczestniczył w jakiejś bitwie, ale to jest ważne, co my mówimy sobie nawzajem, co my słyszymy od rodziców i jakim językiem operujemy, nawet mówiąc do siebie. Także wracając do tego, co mi taką odskocznię zrobiłam, ale wracając do tego, o co mnie zapytałeś.
A jeszcze właśnie chcesz wrócić do odpowiedzi, to jeszcze chcę pociągnąć to, o co pytasz, bo to brzmi trochę jak jakieś takie w cudzysłowie chyba zaburzone superego, takie sadystyczne superego takiej osoby, że ona słyszy od rodziców takie rzeczy i potem ona sobie to wkręca, ma to wdrukowane w głowie i sama o sobie myśli i w sytuacji, w której nawet nikt na nią nie patrzy, to ona sobie wyobraża, że ktoś na nią patrzy i mówi, ale masz brzydki, duży nos.
Myślę sobie bardziej w takich kategoriach, jak ważne jest dla nas to, co myślą o nas osoby dla nas ważne. Ja bym się nie przejmowała tak bardzo tym, co mi powie jakaś obca osoba na temat mojego wyglądu, czy sposobu bycia, czegokolwiek innego, jak przejmowałabym się, gdybym słyszała to od swojego męża czy od mojej mamy. Jakby ten sam komentarz nabiera zupełnie innego znaczenia, jeśli pochodzi od osoby, która jest dla nas ważna. No, nawet nie wiem, tak myślę sobie, jesteś osobą, która prężnie działa w mediach społecznościowych i spotkasz się z różnymi komentarzami, też niektóre. No człowiek się musi w pewnym momencie przyzwyczaić do tego, w szczególności jeśli są one anonimowe, ale nie. Zobacz, o ile bardziej boli, jeśli słyszymy to od kogoś, od kogo oczekujemy wsparcia. Mhm. Czyli na przykład od twojego rodzica, czy od twojego partnera, partnerki.
Ale jeżeli taka osoba z dysmorfofobią nie ma żadnego wsparcia?
To jest bardzo trudne. To właśnie jest związane z tym, że to cierpienie jest jeszcze większe, jest jeszcze więcej myśli samobójczych i jakby ryzyko zachorowania na zaburzenia depresyjne jest większe, bo wsparcie społeczne jest niezwykle ważne w procesie leczenia. Właśnie tutaj wróciliśmy do leczenia. Psychoterapia psychoterapią, podawanie leków też jest ważne. Tutaj wszystko zależy od zaburzeń współistniejących. Jeśli ja nie jestem lekarzem, więc nie chcę tutaj wchodzić w kompetencje lekarzy, ale jeśli te objawy lęku, depresji są na tyle silne, że ta osoba nie jest w stanie funkcjonować, no to lekarz tutaj podejmuje decyzję o włączeniu lekarstw. I to wszystko musi działać razem. Ja myślę tutaj o psychoterapii i też o wsparciu. Jeśli zostaniesz wzmocniony przez swojego psychologa, psychoterapeutę, ale potem wracasz do domu i nie otrzymujesz wsparcia, tylko wręcz jest przeciwnie, ktoś ci mówi, że przestań być taki próżny, no to twoje objawy się pogorszą.
Czyli taka, nie wiem jak to nazwać, socjoterapia też jest ważna.
Wsparcie rodziny, wsparcie bliskich rodziny jest ważne, tak. A tak bym powiedziała.
Dobrze, to na tym zakończmy. Moim gościem była dr Magdalena Leszko, psycholog, psychoterapeutka, wykładowca psychologii w Polsce i w USA, absolwentka University of Kansas i Northwestern University, która publikuje też wykłady na kanale dr Magdalena Leszko na YouTubie na właśnie temat różnych zaburzeń osobowości i zjawisk, które im towarzyszą. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
Był to podcast Teoretiko. Jeśli Wam się podobał, to zachęcam do obserwowania strony totylkoteoria.pl, najlepiej poprzez dodanie jej do zakładek oraz zapisanie się na newsletter, jak również obserwowanie podcastu na platformach podcastowych. Zachęcam także do dołączenia na patronite.pl/totylkoteoria, bo to dzięki wsparciu patronów i patronek mogę realizować ten podcast, jak również pisać artykuły na stronie. Do usłyszenia.